Jest 10 dzień maja, mamy niedzielę. Czas na antenie Radia Lublin na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Dziś sporo będzie o uroczystych obchodach setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Uroczystych, ale tych przeniesionych głównie do internetu. I tu zrodziło się wiele inicjatyw, które mają nam przybliżyć postać świętego Jana Pawła II, ale mają także zachęcić do tego, by na przykład zaśpiewać, tworząc taki wirtualny chór i wspólnie przyłączyć się do śpiewu hymnu Nie zastąpi Ciebie nikt. Dołączyć można jeszcze dziś. O szczegółach na pewno będę chciała Państwu nieco więcej powiedzieć, ale będę także zachęcała do tego, aby zaglądać na stronę, która została uruchomiona przez miasto Lublin. Strona dedykowana właśnie Janowi Pawłowi II. Strona, na której znaleźć można informacje związane ze świętym papieżem Polakiem. Informacje chociażby te dotyczące przebywania, posługi Jana Pawła II właśnie tu w Lublinie. Zajrzymy na Katolicki Uniwersytet Lubelski, bo oczywiście tutaj także będą miały miejsce wydarzenia związane z setną rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II, między innymi wirtualny koncert Opus Magnum. W ramach tych spotkań taki będzie miał miejsce. I będzie jeszcze sporo innych informacji i zapraszam na początek naszego dzisiejszego spotkania. Zachęta do tego, aby włączyć się we wspólne śpiewanie. Na niecodzienny pomysł świętowania, uczczenia urodzin świętego Jana Pawła II wpadli członkowie domowego kościoła z parafii Jezusa Miłosiernego w Turce Borek, którzy na co dzień przygotowują adoracje w parafii. Chcą stworzyć wirtualny chór i zaśpiewać wspólnie hymn Nie zastąpi Ciebie nikt. Teraz propozycja dla Państwa. Każdy z Państwa może ten utwór również zaśpiewać, tak żeby później organizatorzy tego wydarzenia stworzyli jedno wspólne wykonanie z tych wszystkich, które do nich dotrą. Myślę, że to jest dość ciekawa inicjatywa. Co prawda czasu już niewiele na to, żeby zaśpiewać, ale jeżeli Państwo zrobią to dziś i dziś prześlą do organizatorów, to jest szansa duża, że oczywiście to nagranie się również pojawi. Do dzisiaj przyjmowane są te zgłoszenia. 100uropapieża@gmail.com. Taki jest adres mailowy. Znajdą go Państwo m.in. na stronie lublinoaza.pl. Zaśpiewajmy na urodziny papieża. I tutaj też szczegóły związane właśnie z tym, jak to zrobić, co trzeba zrobić i gdzie też dokładnie wysłać. To skoro tyle mówimy o tym utworze, to teraz ten utwór właśnie w wykonaniu artystów. W przyszłą niedzielę w kościołach naszej diecezji, ale w całej Polsce, będzie czytany list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przed dzień rocznicy urodzin papieża Polaka. To ja tylko powiem, że w tym liście można przeczytać takie oto słowa. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytanie o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa, warto także zapytać o to, co on dziś miałby nam do powiedzenia, z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku. Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa: nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Podkreśla Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w liście z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Ten list jest już dostępny na stronach Konferencji Episkopatu Polski, a tak jak powiedziałam, w większości czytany będzie właśnie w parafiach naszych za tydzień. Jeszcze na chwilę pozostajemy przy Konferencji Episkopatu Polski, pozostajemy także przy Janie Pawle II. Wpatrzenie dzisiaj w sylwetki świętego Jana Pawła II Wielkiego i jego rodziców, sługi Boże Emilię i Karola. Patrzymy także w ten kościelny zegar, który mówi o człowieczym przemijaniu. Chcemy za nim powtarzać. Czeka nas wieczność. Szczęśliwa wieczność zapewniona tym wszystkim, którzy w swoim życiu byli pokornymi i wiernymi sługami Najwyższego. Mówił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy świętej o pomyślny przebieg procesu beatyfikacyjnego Karola i Emilii Wojtyłów w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. Ten proces rozpoczął się 7 maja i teraz będziemy czekać oczywiście na jego zakończenie. Busola. W setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II wydawnictwo archidiecezji lubelskiej Gaudium przygotowało publikację Karol Wojtyła, 3 poematy. W jej skład wchodzą takie utwory jak Stanisław, Myśląc Ojczyzna, Wigilia Wielkanocna 1966, które zostały zilustrowane grafikami lubelskich artystów Martka Piątkowskiego, Zofii Koper-Schultz czy Barbary Bałdygi i Stanisława Bałdyki. Pozycję literacką otwiera słowo arcybiskupa Stanisława Budzika. Jeszcze na chwilę pozostańmy przy Janie Pawle II, dlatego że w stronie Lublin.eu powstała specjalna zakładka poświęcona właśnie Janowi Pawłowi II, stulecie urodzin Jana Pawła II, papieża. W tej zakładce znajdziemy m.in. cytaty: człowiek nie może żyć bez miłości, pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością. To oczywiście Jan Paweł II i takie właśnie cytaty, takie właśnie myśli wyciągnięte czy to z encyklik, czy też z homilii można znaleźć właśnie na stronie poświęconej Janowi Pawłowi II. Tu także o związkach Jana Pawła II z Lublinem i o tym, że przecież Jan Paweł II jest honorowym obywatelem Lublina. Ta zakładka to Lublin.eu, Lublin JP2. Można znaleźć m.in. słowa, które Jan Paweł II, jeszcze Karol Wojtyła, wypowiadał o Lublinie. To skoro mówimy o tych wydarzeniach, które związane są ze świętowaniem setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, to warto powiedzieć, jak Lublin przygotowuje się do tych wydarzeń. I o tym już teraz Ewelina Kwaśniewska.
Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur.
Magdalena Siemion, Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo się cieszymy, że nasz hymn poszedł nie tylko w całą Polskę, ale także w cały świat, ponieważ nagrania do nas spływają z Nowego Jorku, z Hiszpanii, z Włoch. Bardzo się cieszymy, bo dokładnie o to nam chodziło w tej inicjatywie, aby cała Polska i cała też Polonia na całym świecie śpiewała 18 maja Nie zastąpi Ciebie nikt dla naszego ukochanego Ojca Świętego. Cieszy nas też bardzo, że z województwa lubelskiego bardzo wiele osób, szkół odzywa się do nas, domów kultury. Czekamy na więcej.
Mariola Zagojska, koordynator projektu Cały Lublin śpiewa Barkę. W tym roku spotkamy się w sieci, dokładnie 18 maja o godzinie 19. Będziemy śpiewać wspólnie ulubioną pieśń naszego papieża, pieśń Barka. Jest to prosta pieśń, ale sam Jan Paweł II mówił, że od której wszystko się zaczęło.
Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 lat. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy.
Chcemy w ten sposób oddać hołd naszemu świętemu. Chcemy zjednoczyć się w tym trudnym czasie przez muzykę, przez wspólne śpiewanie.
Krzysztof Stanowski, pełnomocnik prezydenta miasta Lublin do spraw obchodów jubileuszy, w tym setnej rocznicy urodzin i 15. rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II. 18 maja, setną rocznicę urodzin papieża, na lubelskim ratuszu zawiśnie specjalny baner okolicznościowy. Ważnym elementem dekoracji będzie łan słoneczników w pasie dzielącym ulicę Jana Pawła II oraz rondo imienia stulecia Kulu. Ten łan powinien pojawić się jeszcze w maju. Ponadto z tej okazji na ulicy Jana Pawła II planujemy skrzynki obsadzone białą pelargonią i żółtymi aksamitkami.
Na pewno niejako będziemy doświadczać duchowej obecności świętego Jana Pawła II, który jest nam w tym trudnym czasie bardzo potrzebny. Będziemy sobie mogli przypomnieć jego słowa: nie lękajcie się. Do tego wspólnego śpiewania będą zapraszać nas znakomici artyści. Przede wszystkim Krzysztof Cugowski zaintonuje pierwszą zwrotkę tej pieśni. Pojawią się inni artyści: Kamila Lędzion, znakomita solistka, obecna dyrektor Teatru Muzycznego. Stanisław Leszczyński, reprezentant zespołu Neokles, lubelskiego zespołu. W tym roku wznieśmy ten nasz wspólny śpiew z naszych balkonów, tarasów.
Kiedyś stanął nad brzegiem.
Nasz instytut również przedsięwziął inne inicjatywy z okazji setnej rocznicy urodzin, między innymi zaprojektuj swoją maskę z cytatem Jana Pawła II. No skoro już musimy nosić maski, to proponujemy, aby na swojej masce napisać ulubiony cytat z Jana Pawła II. To ma być taki symbol i znak czasu, że te urodziny, setną rocznicę urodzin Jana Pawła przyszło nam obchodzić w takim właśnie czasie, w czasie trudnym, epidemii, i chcemy później z tych masek stworzyć albo wielki plakat, albo album nawet.
Główne uroczystości prawdopodobnie odbędą się 16 października w Dzień Papieski. Planujemy wtedy wspólne sadzenie dębu świętego Jana Pawła II oraz odsłonięcie przesunięcie tablicy pamiątkowej przez wszystkich członków komitetu honorowego. Spodziewamy się również odsłonić wówczas mural. Obchody 15. rocznicy śmierci i 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II to wspólne święto wszystkich mieszkańców miasta.
Do naszych serc stał się cud, zniknął lęk.
A to na koniec jeszcze jedna ważna informacja. 11 czerwca, więc w Boże Ciało, odbędzie się coroczny koncert chwały. Coroczny, ale w zupełnie innej formie, zorganizowany w postaci transmisji telewizyjnej. Oczywiście także dostępny na naszej antenie i stronie internetowej oraz na Facebooku Polskiego Radia Lublina, więc będzie można nie tylko usłyszeć, ale także to wszystko zobaczyć. Szczegółów na razie nie zdradzamy, jeżeli chodzi o koncert chwały. Te przygotowania zapewne trwają, natomiast już wiadomo, że ten koncert chwały 18 się odbędzie, 11 czerwca. I jeszcze jedna informacja, jeżeli chodzi o koncerty. Nadzwyczajny recital fortepianowy Tomasza Litera będzie miał miejsce 18 maja. To koncert z cyklu Opus Magnum, Królewskie Wieczory z muzyką. Oczywiście przygotowany z okazji 100. rocznicy urodzin wieloletniego profesora i patrona Uniwersytetu. Koncert rozpocznie się o 19 i będzie dostępny jedynie online. Szczegóły transmisji mają być podane niebawem, a informacje na temat tego koncertu znaleźć można m.in. na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Teraz w Busoli zmieniamy trochę temat. Będzie o pierwszych komuniach świętych, które w województwie lubelskim nie odbędą się w maju. Na decyzję hierarchów kościoła wpłynęła oczywiście obecna sytuacja epidemiologiczna i o tym Ewelina Kwaśniewska.
W poszczególnych diecezjach podejmowane są decyzje dotyczące organizacji pierwszych komunii świętych w innym terminie. O przeniesieniu zadecydował już m.in. biskup zamojsko-lubaczowski. Biskup jeszcze na początku kwietnia podjął decyzję, że jeśli nic się nie zmieni, to komunie święte zostaną przeniesione na październik, informuje ksiądz Piotr Spyra z duszpasterstwa diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Wszystko na to wskazuje, że epidemia koronawirusa będzie się pogłębiała w ciągu najbliższych miesięcy i nie mamy pewności, czy w maju albo w czerwcu udałoby się przeprowadzić zaplanowane komunie. Dlatego wydaje nam się, że październik będzie takim w miarę bezpiecznym miesiącem. Mamy nadzieję, że epidemia do tego czasu ustąpi i dzieci, kiedy wrócą w październiku do szkoły, będą miały jeszcze miesiąc czasu, aby się bezpośrednio przygotować do tej komunii świętej. Do tego czasu ksiądz biskup prosi rodziców, aby zajęli się katechizacją swoich dzieci, a więc aby odkryli wartość modlitwy rodzinnej, aby rodzice mówili dzieciom o tym, czym jest msza święta, aby spędzali czas w niedzielę przed telewizorem.
W przypadku archidiecezji lubelskiej organizacja pierwszych komunii jest uzależniona od powrotu dzieci do szkół, mówi jej rzecznik ksiądz Adam Jaszcz.
Może zdarzyć się też taka sytuacja, że jeszcze przed tym powrotem w jednej czy drugiej parafii będzie zorganizowana uroczystość pierwszej komunii świętej, jeżeli ksiądz proboszcz takiej parafii otrzyma zgodę kurii. Natomiast kiedy już dzieci do szkół powrócą, wtedy nie będzie problemu, aby organizować tego typu uroczystości. Jest też możliwe organizowanie uroczystości w mniejszych grupach. Tutaj też apelujemy o roztropność. Wiemy, że nie jest możliwe zorganizowanie komunii świętej dla każdego dziecka z osobna, dlatego potrzeba tutaj właśnie dobrej woli, zarówno ze strony księdza proboszcza, jak również rodziców. Jest również możliwość organizowania uroczystości pierwszej komunii świętej w miesiącach wakacyjnych.
Również biskup Siedlecki podjął decyzję o wstrzymaniu organizacji pierwszych komunii świętych. Jak czytamy w jego rozporządzeniu, termin pierwszej komunii świętej można przenieść na okres powakacyjny. Należy przy tym jednak pamiętać o wyznaczeniu odpowiedniego czasu na bezpośrednie przygotowanie dzieci do sakramentu spowiedzi i komunii świętej. Ewelina Kwaśniewska, Polskie Radio Lublin.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy Anny Kośmiej z siostrą Agnieszką Kwaśniewską. Będzie o misjonarkach i szkole.
Unia Świętej Katarzyny ze Sieny jest dominikańskim zgromadzeniem zakonnym, który powstał blisko 100 lat temu i który od 30 lat gości w Polsce, między innymi w Lublinie. Patronką tego zgromadzenia jest Święta Katarzyna ze Sieny i na samym początku chciałabym, aby siostra przybliżyła postać tej świętej.
Święta Katarzyna ze Sieny jest taką postacią dosyć ciekawą, wciąż mało znaną w Polsce. Nawet wręcz się dziwię, że jeszcze nie powstał jakiś współczesny film na jej temat, bo jest to barwna postać. Przede wszystkim jest to kobieta. Kobieta, która żyła w średniowieczu w XIV wieku. I już samo to jakoś sytuuje ją w jej epoce. Ponieważ no, w tamtym czasie kobieta miała niewiele do powiedzenia. Musiał ją chronić albo mąż, albo mur klasztorny. Natomiast Katarzyna nie czuła ani powołania do zamążpójścia, ani też nie chciała się zamykać w klasztorze klauzurowym, bo w zasadzie tylko takie wtedy istniały. Miała zupełnie inny rodzaj powołania. Ona wybrała inną drogę, inny charyzmat otrzymała, inne powołanie od Pana Boga. Była trycerką dominikańską. Była też kobietą z charakterem. I to z takim charakterem bardzo mocnym. I nie chodzi o to, że była najmłodszym z rodzeństwa, więc można by przypuszczać, że takie rozpieszczone dziecko. Ale tak naprawdę potrafiła, mimo że była kobietą, że była młodą dziewczyną, miała bardzo jasne, wyznaczone cele. Wiedziała, o co jej w życiu chodzi, jakie jest jej powołanie. Wręcz jest znana z takiego swojego powiedzonka i o woli, o ja chcę. To chcenie nie polegało na jakimś widzimisię, ale było przeświadczeniem, jaka jest wola Boża wobec niej, wobec innych ludzi, których Pan Bóg stawiał na jej drodze. Poza tym Katarzyna jest analfabetką. Dopiero pod koniec swojego życia, żyła 33 lata, nauczyła się troszkę czytać, pisać. A mimo to pozostawiła po sobie kilka dzieł wybitnych. Jest to Dialog o Bożej Opatrzności. Są to spisane jej rozmowy mistyczne, które odbywała z Panem Bogiem, spisywane przez uczniów, którzy byli świadkami tych objawień, tych mistycznych przeżyć. Pozostawiła około 400 listów. I przepiękne modlitwy. Co więcej, mimo że była analfabetką właśnie, to jest doktorem kościoła. W 1970 roku otrzymała ten tytuł jako jedna z pierwszych kobiet. A jest to tytuł przyznawany przede wszystkim tym, którzy wnieśli jakiś znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i tłumaczą doktrynę katolicką. Katarzyna właśnie w swoich dziełach pozostawiła takie piękne obraz Boga. Pozwala go poznać lepiej umiłować. Poza tym Katarzyna też była, no jako kobieta była, jak to się mówi, słabą płcią. Faktycznie może zdrowia nie miała najlepszego, ale też była bardzo silna, jeżeli chodzi o charakter. Miała taki charakter przywódczy. Wokół niej dosyć szybko zgromadziła się grupa uczniów, którzy nazywali ją swoją mamą. Grupa jako taka nosiła taką nazwę Bella Brigata, czyli taką piękna brygada, piękna grupa. To byli ludzie różnych stanów, różnych zawodów, różnych majątności, kobiety i mężczyźni, osoby świeckie i duchownej. I ci wszyscy szli za nią, nazywając ją swoją mamą. Nawet jej spowiednik, dając kapuj, czy nawet wręcz jej mama, która początkowo sprzeciwiała się powołaniu córki, też w tej grupie była. A więc była taką duchową przywódczynią dla bardzo wielu ludzi. A więc bardzo barwna postać. Naprawdę można by dużo o świętej Katarzynie mówić.
Również święta Katarzyna za sprawą Jana Pawła II została współpatronką Europy, a z kolei papież Pius XI nazwał zgromadzenie misjonarkami szkoły. I właśnie o ten tytuł chciałam podpytać. Jakie ma ono znaczenie? Dlaczego akurat taki tytuł?
Oczywiście święta Katarzyna od początku była taką, no właśnie, mistrzynią, matką i nauczycielką dla przełożonej, dla założycielki zgromadzenia. I właśnie Luigia Tinkani, założycielka, dawała świętą Katarzynę nam za wzór. Ale kiedy zgromadzenie powstawało, jego początki to jest 1916-17 rok, kiedy sama założycielka złożyła na początku śluby zakonne i po niej pierwsze siostry zaczęły przygotowywać się do takiej formacji właśnie do życia konsekrowanego. I kiedy w 1923 roku Luigia Tinkani była na audiencji u Piusa XI, aby prosić o pozwolenie na istnienie takiego zgromadzenia, opowiadała mu o tym, czym się siostry zajmują. Papież, słuchając tego wszystkiego, w pewnym momencie krzyknął: ależ wy jesteście misjonarkami szkoły. Faktycznie pierwsze siostry w dużej mierze były obecne w świecie szkoły państwowej przede wszystkim, także na uniwersytetach, zajmowały się formacją studentek, formacją młodzieży, ale za tą nazwą misjonarki szkoły kryje się nie tylko miejsce apostolatu, ale też pewna forma posługi intelektualnej. Wręcz zgromadzenie zastanawiało się, czy ta nazwa misjonarki szkoły jak gdyby nie zamyka drogi innym dziewczętom, które byłyby zainteresowane ewentualnie jakimiś innymi formami apostolatu. Ale ostatecznie rozumiemy, że to nie chodzi tylko właśnie o miejsce jako takie, ale o pewien sposób życia, bycia, o pewien sposób patrzenia na potrzeby innych ludzi. A szkoła, no, to jest takie miejsce, przez które przechodzą wszyscy, od małego po większego. A więc jest to bardzo dobre miejsce do tego, żeby mieć wpływ na formację człowieka. Ale też muszę powiedzieć, że oprócz tych nazw dwóch dotyczących świętej Katarzyny ze Sieny i szkoły jako miejsca misji, To taką ciekawostką jest to, że zgromadzenie tak naprawdę swoje święto patronalne obchodzi 25 marca, czyli w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. I tu jest taka ciekawostka, którą opatrzność zesłała, bo tego by nikt nie przewidział. Święta Katarzyna ze Sieny urodziła się 25 marca. Podobnie założycielka Luigia Tincani 25 marca. Taki szczęśliwy zbieg okoliczności, który sprawił, że ta scena Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny stała się też taką inspiracją, bo Katarzyna jest tą, która inspiruje zgromadzenie jako dominikanki. Natomiast oczywiście Matka Boża, Pan Jezus, bo to jest źródło. I Maryja w scenie zwiastowania jest dla nas takim przykładem tej kobiety, która przyjmuje słowo, która rozważa je w swoim sercu, która adoruje Boga żyjącego w niej, którego ofiarowuje innym. I tutaj taka druga ciekawostka, bo Luigia Tincani zmarła 31 maja, czyli święto nawiedzenia świętej Elżbiety. I te dwie daty, 25 marca i 31 maja, zwiastowanie i nawiedzenie, to są dla nas takie dwa, jak gdyby powiedzieć, skrzydła. Jest kontemplacja i jest działanie. I to jest właśnie nasza taka charakterystyka. Jesteśmy zgromadzeniem kontemplacyjno-apostolskim.
Jak wspomniała siostra, priorytetem jest nauka w szkole. Ja chciałam zapytać ze względu na to, że zgromadzenie jest zakonem bezhabitowym. Czy właśnie taki ubiór świecki pomaga dotrzeć do drugiego człowieka?
W zasadzie i tak, i nie. Czasami jest ułatwieniem, czasami jest utrudnieniem. Są osoby, które na widok habitu czy sutanny otwierają się, podchodzą, rozmawiają, a są też tacy, którzy właśnie na widok osoby konsekrowanej przechodzą na drugą stronę ulicy, mają jakieś może uprzedzenia. Ja bym to postrzegała inaczej. Po prostu Kościół jest matką, jest dobrą matką, która troszczy się o wszystkie dzieci. I dlatego też w Kościele właśnie są też zgromadzenia bezhabitowe, które być może łatwiej dojdą właśnie do tych, którzy może z Kościołem mają niekoniecznie po drodze. Dla nas również ten brak habitu tak naprawdę jest przede wszystkim sposobem naśladowania Pana Jezusa, bo przecież Pan Jezus nie nosił żadnego specjalnego stroju, prawda? Ubierał się tak samo jak inni, jak jemu współcześni. Wykonywał zawód, który był jednym z wielu zawodów wówczas wykonywany. Tak samo my wchodzimy w ten świat bez habitu, bez jakichś zewnętrznych oznak konsekracji. Nie nosimy nawet obrączki, która by jakoś sugerowała, że jesteśmy zaślubione. Po prostu wchodzimy w ten świat tak jak Pan Jezus. I to jest nasz sposób naśladowania go, jeden ze sposobów naśladowania go w świecie.
Nauczanie w szkołach nie jest jedynym zajęciem sióstr. Dodatkowo prowadzą rekolekcje, grupy młodzieżowe, kursy doszkalające czy domy dla studentek. Chciałam zapytać o tą placówkę, z czego można tam skorzystać?
Specyfiką zgromadzenia jest to, że jak gdyby od zawsze, od początku nie mamy własnych dzieł. Takie było założenie Luigi Tincani, bo od przedtela do powołania dominikańskie jako właśnie wychodzenie do ludzi, wychodzenie w świat. Jesteśmy wezwani po to, żeby właśnie do świata wychodzić. To już wymyślił święty Dominik Guzman, właśnie założyciel Dominikanów, który jako pierwszy zaczął budować swoje klasztory nie poza miastem, jak to było wtedy w zwyczaju, ale właśnie w miastach, blisko ludzi. Więc chcemy wychodzić do ludzi, ale faktycznie mamy takie niektóre formy apostolatu, które odbywają się u nas w domu. To są chociażby akademiki. Akademiki, które prowadzimy, są na ogół niewielkie, kilkunastoosobowe, dlatego że wręcz nazywamy je takimi domami, dom dla studentek. Chcemy, żeby dziewczęta znalazły spokojne miejsce do studiowania. Jako dominikanki kładziemy nacisk właśnie na ten rozwój intelektualny, duchowy oczywiście również, więc dajemy dziewczętom szansę takiego spokojnego miejsca. Ale to są takie miejsca, za które dziewczęta czują się odpowiedzialne, troszczą się o ten dom. Spędzają w nim przecież tak naprawdę więcej czasu niż w domu rodzinnym i faktycznie traktują ten dom jako dom, swój dom. Również w naszych domach, na przykład tutaj w Lublinie, prowadzimy takie spotkania biblijne, cykliczne, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, podczas których rozważamy Słowo Boże, poznajemy duchowość świętej Katarzyny i duchowość zgromadzenia, poznajemy myśli Luigi Tincani. Poza tym prowadzimy również, tak jak pani wspomniała, rekolekcje, dni skupienia. Siostry również prowadzą na przykład bezpłatne lekcje języka włoskiego. Już są 3 grupy o różnym stopniu zaawansowania, więc takie drobne formy apostolatu w naszych domach tak, ale przede wszystkim wychodzimy z domów, idziemy tam, gdzie nas Pan Bóg posyła, również poza dom, do różnych zawodów, które wykonujemy.
Święta Katarzyna ze Sieny, patronka zgromadzenia, była znana przede wszystkim, że działania poprzedzała głęboką kontemplację. Tak jak siostra wspomniała, urodziła się 25 marca w zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, więc na pewno warto wspomnieć o miesięcu majowym, który teraz jest, który teraz obchodzimy. I tutaj chciałam zapytać o samo znaczenie litanii loretańskiej, tej, której odmawiają wierni, aby z jednej strony czcić Matkę Bożą, a z drugiej strony zanosić do niej prośby.
Faktycznie Święta Katarzyna poprzedzała wszystko modlitwą. W ogóle jej powołanie zrodziło się z modlitwy, z pewnych też przeżyć mistycznych, spotkania z Pana Jezusem żywym, osobowym. No, ale jeżeli Jezus to właśnie też Matka Boża, do której Święta Katarzyna miała głęboką cześć i szacunek. Widać to szczególnie w listach Świętej Katarzyny, bo zaczyna je zawsze w imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Słodkiej Maryi. To jest początek praktycznie każdego jej listu. Chciałabym przytoczyć, a propos litanii loretańskiej, fragment modlitwy. Wspominałam, że Katarzyna również modlitwy pozostawiła po sobie. Modlitwę, którą napisała 25 marca, a więc właśnie w święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Chcę ją przytoczyć, ponieważ właśnie w tej modlitwie Święta Katarzyna praktycznie tworzy swoistą litanię do Matki Bożej. Nazywa Maryję tak: Maryjo, świątynio Trójcy Świętej, nosicielko ognia, szafarko miłosierdzia, w Tobie dojrzewa boski owoc, Ty jesteś współodkupicielką ludzkiego rodu. Maryjo, morze spokojne, ziemio urodzajna, Ty jesteś nowym drzewem, z którego zerwaliśmy smakowity owoc słowa. Maryjo, wozie ognisty, naczynie pokory, Ty miałaś lampę i olej, nie byłaś głupa, lecz mądra i roztropna. Ty stałaś się księgą, w której dziś została zapisana nasza reguła. W Tobie dziś została zapisana mądrość Ojca Przedwiecznego. W Tobie objawia się siła i wolność człowieka. W Tobie objawia się siła i wolność ludzkiej woli. Ty jesteś księgą. Ty jesteś stołem, na którym zostaje nam podana owa nauka. Te wezwania, które teraz zacytowałam, one są wybrane z tej modlitwy. Modlitwa jest bardzo długa, ale w niej właśnie bardzo pięknie przeplatają się te wezwania do Maryi, podobnie jak w litanii loretańskiej. A czyli z litania jest taką swoistą modlitwą błagalną, modlitwą prośby, ale też modlitwą, powiedziałabym, miłości, ponieważ w tej litanii, kiedy nazywamy Maryję na różne sposoby, tak się dzieje wtedy, kiedy kogoś kochamy i nie potrafimy tej miłości wyrazić słowami, więc szukamy różnych określeń, kim dla nas ta osoba jest. I myślę, że z tych wezwań, które przytoczyłam, bardzo pięknie wynika, kim Maryja jest dla świętej Katarzyny, kim jest dla nas wszystkich tak naprawdę. I na koniec święta Katarzyna właśnie prosi: Maryjo, do Ciebie się uciekam, do Ciebie zanoszę moje błaganie. Staw się uboga ta miłą oblubienicę Chrystusa, umiłowanego Syna Twojego, a także za Jego namiestnika na ziemi. Ta modlitwa za Kościół i za papieża to jest początek powołania świętej Katarzyny, już wtedy, kiedy miała 6 lat i miała właśnie wizję Jezusa, który miał na sobie szaty papieskie. Wtedy Katarzyna zrozumiała właśnie, że jej powołaniem jest modlitwa za Kościół, za papieża. I to się przewija przez całe życie. I również do Maryi Katarzyna zwraca się z prośbą, żeby właśnie chronić Kościół, żeby papież mógł sprawować tą duchową posługę pasterza, żeby miał posłuch u ludzi, żeby był tym, który Kościół reformuje. Także to wszystko jest taką jedną wielką całością, którą Pan Bóg powierzył Katarzynie jako charyzmat, jako jej misja.
W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomni Tomasz Najda, natomiast komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do mego Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
Dzisiejsza Ewangelia to część mowy pożegnalnej Jezusa. Akcja dzieje się w Wieczerniku na kilkanaście godzin przed ukrzyżowaniem. Pewnie gwoździe już przygotowane, krzyż wyciosany. I uczniowie, którzy totalnie są zachwiani, pogubieni, nie do końca jeszcze rozumieją. Dlatego może łatwiej rozumiemy te skandale, które wydarzyły się w tamtym czasie, jak zdrada Judasza, zaparcie się Piotra, ucieczka innych z obawy przed Żydami. Chrystus właśnie w tym kontekście pociesza uczniów słowami: niech się nie trwoży serce wasze, ufajcie. Wiara jest poręką. To dzięki wierze przejdziemy największe kryzysy. To dzięki wierze staniemy na nogi nawet wtedy, kiedy świat się nam będzie walił. A więc to wiara jest odpowiedzią na wszelkie dylematy tego świata. To dzięki wierze szukamy odpowiedzi na dręczące nas pytania o sens istnienia, walki, o pytanie co dalej. Jeżeli odrzucimy Pana Boga, wszystko nagle straci sens. W tym kontekście, w tym układzie, jaki teraz mamy. I pytanie o naszą wiarę. Co ja z nią robię? Jak ja ją rozwijam? Bo bardzo łatwo jest usprawiedliwić swoją niewiarę skandalami Kościoła. Różnego rodzaju doświadczeniami, które powodują, że skoro ksiądz jest taki zły, to ja też mam prawo do swoich zachowań. Tylko pamiętajcie, że wiara jest to moja indywidualna odpowiedź na Boże wezwanie. I też indywidualna odpowiedzialność później tam przy tronie Boga Ojca. Co usprawiedliwia się, że pogubiłem swoje życie, bo ksiądz też był zły? Ksiądz za to odpowie, ale ty też. Wiara jest odpowiedzią na różnego rodzaju trudności związane z naszym życiem. Jeżeli wiara nam uświadamia cel naszego życia, jakim jest moje zbawienie, ja o tym bardzo często powtarzam, ale wiem, że tylko ta świadomość może zweryfikować nasze postępowanie, niejako być pewnego rodzaju przypomnieniem, dlaczego ta wiara, która jest łaską, ma być u mnie rozwijana przez modlitwę, sakramenty. Dlaczego ta wiara jest dla mnie taka ważna, nawet kiedy ona upada, to ja muszę ciągle ją wzmacniać, powstawać i na nowo zbliżać się do Chrystusa, bo bez wiary w Boga stracę życie, które jest celem wiecznym. A to jest mój cel, ten najważniejszy. Dlatego Jezus mówi do nas na pytanie, odpowiadając Tomaszowi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest sens naszego istnienia. Jezus jest drogą. Czyli pytanie, dokąd ja zmierzam w kontekście celu ostatecznego. A pamiętajmy, że czas ucieka i każdy dzień przybliża nas do spotkania z Ojcem wieczności. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to każdy dzień zbliża nas do spotkania ze śmiercią. A dla nas, ludzi wierzących, śmierć jest bramą do wieczności. Jezus jest prawdą. A więc dlatego mamy do ręki brać Pismo Święte, żeby słuchać Jego słów prawdy i w ten sposób weryfikować swoje życie, swoje postępowanie, swoje działanie, swoje marzenia i plany. Jezus jest życiem. To sakramenty. Sakrament pokuty, sakrament Eucharystii. I w dobie, kiedy przeżywamy pandemię koronawirusa, kiedy nagle nam zostało wiele rzeczy utrudnionych w korzystaniu, to pytanie, czy wierzymy w Boga, jest tym bardziej zasadne i tym bardziej ważne. Bo jeżeli jestem tylko religijny, bo chodzę do kościoła, to moja wiara może się w ogóle nie rozwijać. Ale jeżeli wierzę w Boga, to nawet jak mi jest odebrana religijność, to moja wiara dalej się będzie rozwijała. Będzie trudniej, ale dalej ona będzie szła w głąb. Odkrywajmy tę świadomość i prośmy Chrystusa, by faktycznie wzmacniał nas na drodze prawdy, prawdy miłości, prawdy życia. A jest to Jezus Chrystus.
Konsoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli i udanego tygodnia pracy.